Dziś w programie o studenckich komitetach Solidarności, o otwarciu przystanku Historia w Legnicy, o pracach zespołu polskich i ukraińskich historyków. Opowiemy także o podpułkowniku Ludwiku Marszałku, pseudonim Zbroja.
Studenckie Komitety Solidarności to generalnie jedna z części opozycji, którą historycy dzisiaj zwykli nazywać opozycją przedsierpniową, czyli opozycją, która w sposób zorganizowany pojawiła się w Polsce przed powstaniem Solidarności, a po wydarzeniach czerwcowych 1976 roku. Takim przełomem powstania opozycji, w tym także SKS-u, były wydarzenia czerwcowe, Radom, Ursus, protesty robotnicze, następnie represje wobec tych robotników, które spowodowały w konsekwencji powstanie Komitetu Obrony Robotników. I Komitet Obrony Robotników wraz z powstaniem wprowadził w Polsce jakby nową jakość funkcjonowania opozycji demokratycznej czy politycznej i po raz pierwszy od wielu lat pojawiała się ona w sposób jawny i zorganizowany. Studenckie Komitety Solidarności powstały kilka miesięcy później, a główną przyczyną stała się śmierć krakowskiego studenta Stanisława Pejasa w Krakowie. Był on współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników, uczestniczył w zbieraniu pieniędzy przeznaczonych na pomoc dla robotników, współpracował z warszawską opozycją w studenckim środowisku Krakowa i w maju 1977 roku został on, jak wówczas podejrzewano, zamordowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Odbyło się to szerokim echem w środowiskach opozycyjnych, ponieważ pomimo różnych szykan ze strony aparatu bezpieczeństwa wobec osób podejmujących działalność opozycyjną, nie zdarzały się takie przypadki śmiertelnego pobicia, jak w przypadku właśnie Stanisława Pejasa. I największy rezonans te wydarzenia miały oczywiście w Krakowie, gdzie studenci ogłosili bojkot jawnych juwenaliów i zorganizowali tak zwany czarny marsz, który przeszedł przez ulicę Krakowa. Spotkał się on z dużym odzewem wśród studentów krakowskich i konsekwencją tych wydarzeń właśnie było utworzenie pierwszego studenckiego Komitetu Solidarności, który działał w Krakowie. W ślady krakowian poszły również inne miasta. W październiku 1977 roku powstał SKS w Warszawie, w listopadzie w Poznaniu i Gdańsku oraz w grudniu 1977 roku we Wrocławiu. Te komitety jakby nie wyłoniły się z próżni nie tylko w odpowiedzi na śmierć Stanisława Pejasa, ale wprowadziły one pewną aktywność środowisk już w jakiś sposób zaktywizowanych wcześniej. Ceną za działalność jawną opozycji, a Studenckie Komitety Solidarności, podobnie jak Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, podobnie jak Komitet Obrony Robotników, była to organizacja działająca jawnie. To znaczy osoby, które podejmowały tę działalność, podpisywały się często na oświadczeniach z imienia i nazwiska i podejmowały na ogół działania w obronie praw człowieka i obywatela i praw gwarantowanych przez międzynarodowe zobowiązania rządu PRL, czy też gwarantowane w Konstytucji. A więc teoretycznie była to taka działalność o charakterze interwencyjnym, prawda? Bo przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że cała opozycja przedsierpniowa, czy znaczna jej część, była to opozycja, która wyrosła poprzez pewne oburzenie moralne na łamanie prawa. W przypadku Komitetu Obrony Robotników były to represje wobec robotników, w przypadku z kolei SKS-u było to spotęgowane śmiercią Stanisława Pejasa i pewną solidarnością pokoleniową wśród studentów. Natomiast większość aktywności podejmowanych przez opozycję i w tym opozycję studencką polegała przede wszystkim na działalności w obronie prześladowanych czy represjowanych osób. Działalność opozycyjna w drugiej połowie lat 70. nie wiązała się z zagrożeniem życia czy z długoletnim okresem więzienia, natomiast Służba Bezpieczeństwa stosowała wobec osób podejmujących taką działalność tak zwaną taktykę nękania. Czyli osoby te z jednej strony na przykład były zatrzymywane na 48 godzin często, z drugiej strony często przeprowadzano im rewizje w mieszkaniach, zwalniano ich z pracy, a więc utrudniano im życie codzienne. W przypadku oczywiście studentów dodatkową represją była groźba wyrzucenia czy relegowania ze studiów, a także naciski na rodziców studentów. Studenckie Komitety Solidarności generalnie cechowało zjawisko zwane akcyjnością. To znaczy wzrost popularności SKS-u następował wtedy, kiedy coś się działo. czyli kiedy jego działacze byli zaangażowani w jakąś konkretną akcję, no ponieważ oczywiście SKS-y nie posiadały formalnych struktur, tak naprawdę w ich imieniu wypowiadali się tylko upoważnieni studenci zwani rzecznikami. Natomiast generalnie inicjowali oni różnego rodzaju akcje. Między innymi właśnie z jednej strony były to akcje w obronie represjonowanych, czyli zbieranie podpisów pod petycjami na przykład o ułaskawienie, czy pod petycjami domagającymi się czegoś tam od władz, prawda? Z drugiej strony studenci byli zaangażowani w organizację działań o charakterze samokształceniowym i tu współpracowali z tą dorosłą opozycją, chociażby z współtworzącą Towarzystwo Kursów Naukowych. Studenci byli głównym odbiorcą tych organizowanych wykładów. Sami też często sprowadzali, wykorzystując swoje kontakty w środowiskach opozycyjnych, sprowadzali prelegentów do poszczególnych ośrodków akademickich na takie niezależne spotkania, które odbywały się na ogół w prywatnych mieszkaniach, rzadziej w kościołach bądź oficjalnych instytucjach. Studenci angażowali się również w drugi obieg wydawniczy, starali się tworzyć własne pisma studenckie, które oczywiście ze względu na pewną specyfikę opozycji studenckiej nie stały się wiodącymi tytułami. Natomiast to też uczestniczyli w dużym stopniu w kolportażu niezależnej prasy wydawanej przez KOR czy Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Kolejne pole aktywności to oczywiście akcje na rzecz udostępnienia publikacji, które w bibliotekach tzw. RES-ów, czyli publikacji głównie migracyjnych, których wykorzystanie było zależne od jakby posiadania pewnej rekomendacji ze strony jakiegoś pracownika naukowego. Kolejna akcja to tworzenie niezależnych bibliotek, czyli studenci starali się w własnym zakresie gromadzić niezależne wydawnictwa, głównie książkowe, ale także niezależną prasę, którą wypożyczano sobie do czytania. Czy jednym z założeń ich powstania było stworzenie pewnej alternatywy dla Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, który był taką jawnie działającą proreżimową organizacją zrzeszającą studentów. Ta opozycja właśnie SKS-owska zakładała w przyszłości jakby stworzenie takiej organizacji studenckiej, prawda, która będzie bronić interesów studentów. I to dopiero ten postulat udało się tak naprawdę zrealizować po roku 80, już po strajkach sierpniowych, kiedy na bazie powstania Solidarności również powstało Niezależne Zrzeszenie Studentów. I w przeciwieństwie do SKS-u, który swoim zasięgiem ogarnął 5 miast i może kilkaset studentów, no to Niezależne Zrzeszenie Studentów w roku już 80 i 81 działające stało się organizacją naprawdę masową, wywierającą istotny wpływ na życie akademickie w PRL. Opozycja w latach 70 no nieustannie się dzieli, pomnaża, tworzą się różnego rodzaju inicjatywy środowiskowe i te osoby zaczynają się wzajemnie przenikać, czyli można powiedzieć, że ktoś równocześnie był i działaczem SKS-u, i na przykład współpracownikiem KOR-u, i później na przykład środowisko gdańskie SKS-u wchodzi w skład Ruchu Młodej Polski. To jest taka ważna organizacja, wyrosła właśnie ze środowiska akademickiego w Gdańsku. Bardzo długo w szeregach kierowniczych Służby Bezpieczeństwa istniało takie przekonanie, że tak naprawdę jak będą chcieli, to tą całą opozycję mogą w 2 autobusy spakować i zawieźć do więzienia. Ale oczywiście okazało się później, co pokazuje zwłaszcza sierpień roku 80, że jednak no, ten okres był dla późniejszego powodzenia Ruchu Solidarności był jakby bardzo ważny, bo jakby wytyczył on pewien kierunek działania i wypracował pewne schematy funkcjonowania opozycji, które również były powielane w latach 80. Osoby, które w wieku 20 paru lat jakby weszły na tą ścieżkę opozycyjną, tak naprawdę stanowiły aż do upadku komunizmu stanowiły jakby trzon tej opozycji antykomunistycznej w Polsce, a często po roku 89 weszli do świata polityki.
20 kwietnia 2023 roku w Domu Słowa przy ulicy Jana Pawła II w Legnicy odbyło się uroczyste otwarcie kolejnej placówki dydaktycznej IPN Przystanek Historia. W inauguracji wziął udział prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Karol Nawrocki, a także reprezentanci różnych środowisk Zagłębia Miedziowego, przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół oraz instytucji kulturalnych i naukowych z Legnicy i okolic.
Przyjeżdżamy do Państwa, aby opowiadać prawdę o polskiej historii, historii polskiego narodu w XX wieku.
Jedną z atrakcji była możliwość skorzystania z aplikacji Szybowcowa 87, która za pomocą gogli VR przenosi użytkowników do podziemnej drukarni Solidarności Walczącej końcówki lat 80. XX wieku. Szybowcowa 87 to pomoc dydaktyczna nowej generacji. Zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadził prace poszukiwawcze na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego w Krotoszynie. Ich celem było odnalezienie szczątków podporucznika Zygmunta Borostowskiego Bory i jego podkomendnych, którzy zostali zabici w obławie zorganizowanej przez wojskowe i policyjne jednostki podległe komunistycznej władzy 26 maja 1946 roku. Podczas prac w opisanym miejscu odkryto dwie mogiły zbiorowe, zawierające kolejno 7 i 5 szkieletów. Ciała zostały złożone do jam grobowych w sposób odbiegający od regularnych pochówków. Nie znaleziono również przy nich żadnych przedmiotów. Można przypuszczać, że w jednej z mogił mogą znajdować się poszukiwani żołnierze. Podjęte szczątki zostaną przekazane do badań antropologicznych i próby identyfikacji genetycznej. Instytut Pamięci Narodowej opublikował książkę autorstwa Tomasza Balbusa zatytułowaną Podpułkownik Ludwik Marszałek Zbroja. Ludwik Marszałek był harcerzem, zawodowym oficerem piechoty i lotnictwa Wojska Polskiego. Podczas II wojny światowej był szkoleniowcem i komendantem obwodu Dębica Armii Krajowej. Później działał w strukturach organizacji NIE, Delegatury Sił Zbrojnych oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na Rzeszowszczyźnie i Dolnym Śląsku. Długo poszukiwany przez NKWD i bezpiekę. Zdradzony przez łącznika, aresztowany, przeszedł ciężkie śledztwo. W procesie grupowym skazany przez komunistyczny Trybunał Wojskowy na śmierć. 27 listopada 1948 roku zamordowany przez funkcjonariuszy komunistycznego aparatu terroru w więzieniu przy ulicy Kleczkowskiej we Wrocławiu. Książka to doskonale opracowana i bogato ilustrowana biografia Ludwika Marszałka.
Od ponad 25 lat funkcjonuje wspólny zespół historyków i archiwistów z Polski i Ukrainy, badający relacje polsko-ukraińskie w latach 30. i 40. XX wieku. Urobkiem tych prac jest 10 tomów publikacji źródłowych, przywołujących i udostępniających badaczom najciekawsze dokumenty z archiwów polskich i ukraińskich, z archiwum komunistycznej bezpieki. Zachęcam Państwa do sięgnięcia po cyfrowe wersje książek opublikowanych w ramach pracy wspólnej polsko-ukraińskiej grupy roboczej udostępnionych w bibliotece cyfrowej portalu przystanekhistoria.pl. Wśród publikacji znajdziecie Państwo m.in. książki opowiadające o operacji Sejm, o operacji antypolskiej lat 1937-38, o wielkim głodzie na Ukrainie, a także o działalności ukraińskich nacjonalistów. Niektóre z tych publikacji mają swoje anglojęzyczne wersje i podejmują problematykę skierowaną do odbiorcy zachodniego. Zachęcam Państwa do sięgnięcia po publikacje poświęcone problematyce stosunków polsko-ukraińskich w latach 30. i 40. XX wieku, opublikowanych w portalu przystanekhistoria.pl. Wirtualna podróż. Prawdziwa historia.